Wracamy po krótkiej przerwie, a naszym dzisiejszym tematem jest stulecie uzyskania przez kobiety praw wyborczych. Proces nie był łatwy, ale dzięki zjednoczonym wysiłkom udało się przekonać mężczyzn o potencjale kobiet w polityce, ekonomii, a przede wszystkim w sprawach społecznych. Absurdalne prawa i rozporządzenia skłoniły kobiety do walki o równość, tłumaczy dr Apolonia Klepacz.
Mało tego, były na przykład takie dokumenty, gdzie minister poczt i telegrafów w II Rzeczpospolitej wydawał rozporządzenie mówiące o tym, że kobieta, żeby pracować w tym obszarze, musiała mieć zgodę męża. Nasze parlamentarzystki wtedy to natychmiast oprotestowały, wycofano się z tego. Czyli pokazujemy tutaj, jak ograniczone były prawa kobiet. To zresztą jest temat naszego kolejnego, trzeciego spotkania, bo tutaj trudno w kilku zdaniach o tym powiedzieć. Tych zapisów takich, no w tej chwili dla nas zdawałoby się niezupełnie nieżyciowych, których byśmy nie zaakceptowały, było w tym okresie bardzo dużo.
Tak jak pani wspominała, to, że kobiety zaczęły tworzyć jakieś organizacje, to chyba też zwróciło uwagę polityków ówczesnych na to, że no kobiety jednak są silną grupą społeczną.
Tak, oczywiście. I były takie podejmowane próby. Kobiety zbierały petycje. Na przykład w Galicji, na Śląsku Cieszyńskim, zbierana była petycja o tym, żeby wprowadzić już prawa pod zaborem austriackim, prawa wyborcze dla kobiet. Zebrały, proszę sobie wyobrazić, 12 tysięcy podpisów. To w tym czasie, wiemy jaka była mobilność wtedy ludzi. Zebranie 12 tysięcy podpisów to był naprawdę ogromny wysiłek. No ale niestety okazało się, że pomimo takiego zaangażowania, tylu podpisów zebranych, niestety nie osiągnęły tutaj swoich sukcesów. I to praktycznie było iskrą, która spowodowała, że w 1917 kobiety wszystkich trzech zaborów, wszystkich organizacji, a można powiedzieć, że ich było tam kilkanaście, może dwadzieścia kilka, patrząc po tych trzech zaborach, zrobiły kongres w Warszawie, zjechało ich się około 1000 kobiet. Do tego są kroniki, są dokumenty z tego kongresu w archiwach, gdzie zdecydowały, że będą wspólnie, ponad podziałami, bez względu na to, czy reprezentują ugrupowanie lewicowe, czyli Ligę Kobiet Pogotowia Wojennego na przykład, czy z drugiej strony jest to jakaś tam grupa pracujących, służących, czyli albo inne chrześcijańskie jakieś ugrupowania czy związki kobiet. Ponad podziałami zaczęły ze sobą współpracować i myślę, że to dało określony skutek. No i oczywiście jeszcze jedna rzecz, na którą bez tła politycznego tutaj też nie możemy powiedzieć. Stworzył się pewien klimat, prawda? Pewien klimat, mianowicie rząd Daszyńskiego, rząd Moraczewskiego, sam marszałek Piłsudski w końcu się przychylił do tego. To była ta bardziej lewa strona, prawda? Czyli związana z PPS-em. I to otwarcie, to co dzisiaj zresztą mówiłam, również mieliśmy wsparcie w tym okresie. Przytaczałam tutaj z takiego katolickiego głosu wielkopolskiego stwierdzenie księży, a właściwie tej grupy decydującej, że chylą czoła przed kobietami, przed ich wysiłkiem, przed tym, co zrobiły w okresie tym zaborczym, w okresie tworzenia państwowości i są za nadaniem im praw wyborczych. Co było niesamowicie i bardzo istotne, prawda, że te środowiska katolickie, a właściwie kręgi kościelne opowiedziały się za prawami dla kobiet.
No właśnie chciałam zapytać, czy to jest tak, że panowie nie mieli wyjścia, bo tyle kobiet, tyle organizacji, tyle też grup zaczęło wspierać kobiety, czy po prostu zmienili zdanie, zaczęli doceniać, zauważyli właśnie ich potęgę?
Znaczy zauważyli ich potencjał, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to było to zaangażowanie kobiet w ruchy niepodległościowe, bo my w odróżnieniu od ruchów tych feministycznych, światowych, kobiety nasze pracowały na zasadzie takiego dipola. Z jednej strony była problematyka praw kobiet, ale z drugiej strony była problematyka niepodległościowa. Wszystkie były gorącymi orędowniczkami tego, żeby Polska wróciła na mapę Europy, były patriotkami i to one przenosiły jak gdyby również ten obowiązek i edukacji, bo na przykład kobiety w tym czasie i te związki kobiece kształciły analfabetów na wsiach. Po co? Po to, żeby później ten obywatel był światły, żeby obywatel nie był analfabetą, żeby umiał czytać, pisać. Prawda? To było również ogromne dzieło kobiet. I myślę, że w drodze uznania tej pracy, tej strony niepodległościowej i zaangażowania kobiet, po prostu organizacje polityczne, a była wtedy ich ogromna paleta w tym czasie, stwierdzili, że kobietom się to po prostu należy.
A przykładów kobiet, które działały na rzecz uzyskania praw wyborczych, ale także innych praw jest sporo i o nich powiemy sobie po krótkiej przerwie.